Radio Kraków Kultura na co dzień. Audycji zostało nam jeszcze 1,5 godziny i mamy nadzieję, że sporą część tego czasu zajmie nam rozmowa z naszą dzisiejszą gościnią. Magdalena Doksa-Twerberg, nowa dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło, że dotarła pani do Radia Kraków Kultura, zwłaszcza, że było nie było w nazwach i naszej stacji i instytucji znajduje się właśnie to słowo, o którym nade wszystko w Krakowie powinno się rozmawiać.
Dokładnie, kultura. Kultura jest najważniejsza.
Bardzo się cieszę, że to słyszę już na samym początku naszej rozmowy. KBF przeszedł ostatnio dość dogłębną zmianę, nie tylko za sprawą nowej dyrekcji, ale także i za sprawą podziału, który postępuje w tej instytucji. Podziału to oczywiście zawsze jest słowo, które jest jakoś naznaczone, ale wydaje się, że to chyba jest dobry kierunek. Mianowicie Krakowskie Biuro Festiwalowe podzieliło się na dwie instytucje, czy spółkę instytucje. Czy mogłaby pani w jakiś sposób przybliżyć nam ten podział właśnie?
Krakowskie Biuro Festiwalowe jest autentycznie w fazie podziału. Ten podział się jeszcze nie dokonał, natomiast Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w listopadzie ubiegłego roku, powołując spółkę komunalną Kraków 5020, która niejako wyłania się z KBF-u. I w zadaniach spółki przypisane zostały m.in. promocja Gminy Miejskiej Kraków, promocja Miasta Krakowa, działania doradcze, a także zarządzanie obiektami w mieście, w tym Centrum Kongresowym ICE, czyli obiektem, w którym do tej pory de facto od wybudowania zarządzało Krakowskie Biuro Festiwalowe. Także te zadania związane właśnie z opiekowaniem się Centrum Kongresowym ICE, z administracyjno, takie produkcyjne, prawda, one przejdą do spółki. Jesteśmy w fazie takiego formalnego przekazywania całości i budynkiem faktycznie będzie zarządzać spółka, ale mam nadzieję, że KBF nadal w obiekcie będzie robił kulturę, bo robił to na pewno dobrze i graliśmy tam nasze festiwale i z panią prezes jesteśmy właśnie na takim etapie ustalania kalendarza również dla tych wydarzeń, które w przyszłości tam się będą odbywać.
Czy to oznacza wobec tego, że z nazwy KBF, która przeszła też pewien rebranding i dziś można ją rozszyfrować także jako kultura, biznes, festiwale, troszeczkę odpadnie ten czynnik biznesowy?
Ja nie do końca rozumiem tej narracji, która od listopada wokół KBF-u się, którą się tworzy, że ten biznes przeszkadzał w rozwoju, prawda, w instytucji i w rozwoju takim też, no, kultury po prostu, prawda. Powiedziałam to 1 marca na spotkaniu takim okolicznościowym, które KBF organizuje od lat dla swoich partnerów i sponsorów, że kultura jest bardzo ciekawa biznesu, ale potrzebuje biznesu i to w drugą stronę działa tak samo. To znaczy biznes, duże firmy, spółki otwierają się na kulturę, ponieważ poprzez to po pierwsze ocieplają swój wizerunek, ale potrzebują też taką misyjność realizować, właśnie docierać tam ze swoimi markami, prawda, żeby poszerzać grono po prostu odbiorców. To jest klasyczny marketing, prawda? Także obydwie strony na tym zyskują. I Centrum Kongresowe ICE było balastem dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, ponieważ angażowało budżet w zakresie, prawda, utrzymania obiektu i dosyć dużo pieniędzy z tej dotacji podmiotowej trzeba było po prostu przeznaczyć na utrzymanie obiektu. Obiekt niestety nie zarabiał na siebie, czyli te koszty nigdy się nie zwracały. Mieliśmy po drodze też trudne sytuacje życiowe, 2 lata pandemii, które spowodowały, prawda, obiektywne zatrzymanie wynajmu i tej działalności w ICE praktycznie nie było. Także trzeba było do tego obiektu dopłacać i oczywiście mamy nadzieję, że się docelowo zmieni, aczkolwiek po pandemii przyszła wojna i teraz jesteśmy na takim etapie.
Bo to wcale nie jest śmieszne, oczywiście.
To nie jest śmieszne, to jest dla nas, to jest tragiczne dla organizatorów wydarzeń, ale też dla całego biznesu i turystyki w mieście, która jest potężną gałęzią jednak nakręcającą gospodarkę naszą lokalną tutaj. No jest to duży cios i staramy się jak możemy, żeby wychodzić jakoś z tych sytuacji, radzić sobie. Natomiast no, ja codziennie dostaję prośby o odroczenie terminu. Wydarzenia, koncertu, kongresy są przesuwane na następny rok z obawy na to, że jest tutaj linia frontu. Wydarzenia muzyczne są również przesuwane na przykład na drugą połowę roku, dlatego że albo gwiazdy są w trasie i te trasy po prostu nie wychodzą, prawda, nie ma publiczności, albo no, liczymy na to, że wojna się po prostu skończy.
Czyli rozumiem, że widzi pani rzeczywiście taki trend, mimo że właściwie wydaje się, że od wojny dzieli nas jednak spora odległość geograficzna i właściwie Polska wydaje się bezpieczna, choćby przez parasol natowski, ale rozumiem, że to faktycznie w jakiś dość intensywny sposób oddziaływuje na Kraków jako miasto, które jest miastem kultury, turystyki, muzeów, etc.
Dokładnie. No, statystyki pokazują, że w ogóle statystyki pokazywały, że po pandemii turystyka będzie się odwracała minimum półtora roku i nie mieliśmy nadziei na jakieś tłumy turystów zagranicznych w mieście w tym roku. Natomiast liczyliśmy na turystykę lokalną i tutaj, prawda, okolicznych krajów, które mogą spokojnie samochodami czy pociągami do Krakowa dotrzeć. I wychodząc na rynek w weekend, możemy powiedzieć, nie jest źle, bo przecież tych turystów trochę jest i faktycznie jest tłoczno i to bardzo cieszy. I myślę, że to jest właśnie ta turystyka taka lokalna, prawda? Chociaż słyszymy dużo ukraińskiego języka, z czego się oczywiście cieszymy, że się ludzie aklimatyzują, prawda? I zaczynają się czuć u nas dobrze. Słychać też Francuzów i Włochów, także mamy tutaj gości zagranicznych. Natomiast niewątpliwie wojna odcisnęła piętno problematyczne. Też powiedziałabym od strony takiej psychologicznej, jak organizować te wydarzenia, jak cieszyć się i tworzyć, prawda, festiwale w momencie, kiedy tuż nieopodal giną ludzie. No i robimy swoje po to, żeby po pierwsze nie poddać się, prawda, trochę reżimowi, żeby nie być zastraszonym, ale robimy to z pełną świadomością i wiele z tych wydarzeń jest dedykowanych również naszym wschodnim braciom, można powiedzieć. Tłumaczymy wydarzenia na język ukraiński, robimy zbiórki, angażujemy się w wolontariat, także tutaj w krakowskim biurze festiwalowym też jest bardzo duży fokus na Ukrainę generalnie.
To bardzo cieszy. Poruszyła pani dwa istotne wątki, do których chciałbym wrócić. Pierwszy z nich to pewnego rodzaju inkluzywność, a właściwie włączanie grup takich, które zwykle nie były do kultury włączane. W tym momencie oczywiście mówimy przede wszystkim o mieszkańcach Ukrainy, czy właściwie już w tej chwili w dużej mierze Krakowa także. Ale także myślę tutaj oczywiście o osobach wykluczonych z różnych innych względów, mianowicie z tytułu ekonomicznych niedostatków, czy po prostu niepełnosprawności różnego typu. Czy to też jest jakaś działalność KBF-u, która jest dla was istotna?
Tak, absolutnie. To te koordynatorzy do spraw dostępności, czy właśnie takich inkluzywnych działań, myślę, że z pełnym przekonaniem powiem, obecnie są w każdej instytucji kultury. Kraków pod tym względem bardzo pilnuje tych kwestii i fokusuje się na tym, żeby instytucje były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastrukturalnie, ale też miały programy, które do różnych grup i takich wykluczonych, mniejszościowych były kierowane. Dużo takich aspektów właśnie edukacyjnych też prowadzimy. Także my w KBF-ie mamy również dział specjalizujący się w takich kwestiach. Jest to dział, który ma pełne ręce roboty. Ja cieszę się na te działania, bo każdy nasz festiwal, każde nasze wydarzenie ma taką strefę właśnie dla osób z potrzebami specjalnymi. Tłumaczymy wydarzenia, tak jak mówię, też na języki migowe, tam gdzie trzeba. No a teraz ostatnio fokusujemy się właśnie na tłumaczeniach ukraińskich. Zainaugurowaliśmy to już chwilę temu, więc trudno mówić o inauguracji. Prowadzimy po prostu cykliczne wydarzenia w Pałacu Potockich, literackie, które są dedykowane dzieciom z Ukrainy i są to też wydarzenia, na których integrujemy dzieci nasze, polskie, z dziećmi ukraińskimi, z tym komponentem właśnie tłumaczeniowym, także no, staramy się po prostu tutaj te trendy też, można powiedzieć, prawda, w kulturze, czy te trendy, które w rzeczywistości dotykają organizatorów życia publicznego, żeby też spełniać, żeby być tutaj na bieżąco i żeby być po prostu otwartymi.
To drugi wątek, mianowicie nierozdzielność kultury i biznesu. W zasadzie, patrząc na historię, to w gruncie rzeczy nigdy nie było tak, że kultura mogła być robiona bez pieniędzy, mówiąc bardzo wprost. I zwykle wyglądało to tak, że artyści mieli swoich mecenasów. Bardzo często zarzewiem kultury były sfery arystokratyczne, które po prostu miały środki na to, żeby rzeczywiście ją generować. A jednak gdzieś w tym wszystkim jest misyjność. W jaki sposób można połączyć te dwie sfery wobec tego, tak żeby rzeczywiście kultura mogła z jednej strony satysfakcjonować tych, którzy w jakiś sposób ją sponsorują. Oczywiście w Polsce to też jest model finansowania publicznego, w związku z tym macie państwo do zaspokojenia tak naprawdę bardzo zróżnicowaną i ogromną grupę wszystkich tych, którzy płacą podatki w Krakowie, ale także i tych, którzy dokładają do tego, żeby móc z kulturą wychodzić do wszystkich, czyli oczywiście partnerów, sponsorów. Jak łączycie te dwa światy?
No tak jak powiedziałam, kultura bez biznesu funkcjonować nie może, bo kultura i powiedzmy sobie szczerze, nie jest dochodowa i nigdy nie będzie. Na kulturze nigdy nie będziemy zarabiać. I ten, kto wychodzi z takiego założenia, jest albo mało doświadczony, albo żyje w jakimś iluzorycznym świecie. Do kultury zawsze trzeba dołożyć. Natomiast najważniejsze jest to, że w mieście jest pełne rozumienie tego, że kultura jest absolutnie potrzebna. Jest ona pierwszą wartością po prostu człowieka. Jest potrzebą spędzania czasu wolnego, prawda? Ale jest też potrzebą kształtowania charakteru i potrzebą po prostu takiej pierwszej edukacji. Jeżeli nie będziemy fokusować się na naszych najmłodszych odbiorcach, na szkołach i kształtować dzieci właśnie do odbioru kultury, no to za pewien okres czasu nie będzie naszych konsumentów, prawda? Czy nie będzie konsumentu naszych programów i naszej oferty, którą tworzymy.
To wszystko prawda, przepraszam, ale z drugiej strony zauważyłem z dużą satysfakcją, że w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie, odbiorca kultury jest relatywnie młody. To samo doświadczenie we Francji jest dalece odmienne zupełnie. To znaczy rzeczywiście tam osoby, które chodzą na przykład na koncerty muzyki dawnej, zwykle to jest przedział wiekowy rzędu 40 kilka, 60 kilka lat.
To prawda. To też pytanie, czy to są te działania, które się naokoło dzieją po prostu, które gdzieś tam świadomie staramy się prowadzić poprzez działania edukacyjne. My jako Krakowskie Biuro Festiwalowe no jeździmy po szkołach po prostu z naszą ofertą edukacyjną, czy przy Misteriach Paschaliach, czy przy Festiwalu Muzyki Filmowej. Tworzymy taki komponent właśnie wybierając szkoły średnie, gdzie no, opowiadamy trochę więcej o tym, co się dzieje w mieście i jak można z tej oferty skorzystać. Coraz częściej też zdarzają się partnerzy właśnie strategiczni, partnerzy komercyjni, którzy chcą, dając pieniądze na wydarzenia, zadbać o to, żeby właśnie odbiorcą tej kultury była młodzież, po to, żeby się też przy tej młodzieży trochę być może ogrzać, trochę może pokazać, może też po to, żeby właśnie o takiego odbiorcę swoich, prawda, produktów zadbać. I wracając jeszcze do tego wątku, jak łączymy kulturę z biznesem, środki publiczne, które Krakowskie Biuro dostaje, ma zabezpieczone w dotacji po prostu podmiotowej na początku roku, zawsze były niewystarczające na prowadzenie działalności w roku i szukamy tych środków sponsorskich po to, żeby móc troszkę rozwinąć program na przykład, albo pozyskać artystę, na którego nas nie byłoby stać, po prostu mając tylko środki zabezpieczone, prawda? Także jeżeli chcemy pokazać coś więcej, to tych środków zewnętrznych szukamy, ale to jest też taki ogólno, ja myślę, światowy trend po prostu, łączenia mimo wszystko partnerstwa publicznego z partnerstwem prywatnym i chociaż nie ma do tego jakichś sformalizowanych, specjalnych procedur, to staramy się po prostu po pierwsze widzieć nawzajem, no i to jest też takie według mnie współdziałanie mimo wszystko, czyli taka praca trochę na lokalnym środowisku, środowisku kultury, środowisku biznesu, środowisku jakichś strategicznych takich rozwiązań. Na pewno trzeba się widzieć razem i to na pewno procentuje.
Jest jeszcze jeden aspekt właściwie, który przyszedł mi do głowy w tym kontekście. Powiedziała pani gdzieś przy początku naszej rozmowy, że Centrum Kongresowe, które właściwie jest też fenomenalną salą koncertową i teatralną, było nierentowne ze swej natury i rzeczywiście utrzymanie go pochłaniało jakieś horrendalne środki. Czy to znaczy, że w sytuacji, w której centrum przechodzi pod zarząd spółki, natomiast KBF będzie realizował politykę kulturalną miasta. Czy to oznacza, że odczuliście jakąś wyraźną ulgę i nagle się okaże, że będzie można realizować wielkie festiwale już z dużym oddechem i z dużą lekkością, mówiąc wprost, czy po prostu budżet KBF-u będzie w stanie dźwignąć szereg wydarzeń, które przecież przez 25 lat działalności, bo sięgamy w przyszłość do Krakowa 2000, już nie tylko powstały, ale też się solidnie rozrosły.
No dokładnie. Te wydarzenia, które Krakowskie Biuro Festiwalowe organizuje, to są marki, można powiedzieć, festiwalowe, które też nabrały, powiedziałabym, odpowiedniego rozpędu w momencie, kiedy powstało Centrum Kongresowe ICE Kraków.
To zrozumiałe rzeczywiście, bo nagle dostaliśmy w Krakowie salę koncertową z prawdziwego zdarzenia, której w gruncie rzeczy wcześniej nie było.
Dokładnie. Tutaj mamy publiczność dwukrotnie, prawda, która zasiedziałaby filharmonię. Właśnie publiczność przewyższa tą salę filharmoniczną i z tego względu też można zapraszać do Krakowa zespoły, które no w mniejszych salach po prostu nie występują, prawda, powiedzmy sobie wprost. I gościliśmy właśnie orkiestry światowego formatu, czy będziemy w tym roku również zapraszać takich artystów. Natomiast oddając Centrum Kongresowe ICE Kraków, nie będziemy się na pewno fokusować już na tym, że kalendarz jest niewypełniony i trzeba szukać po prostu wśród agencji muzycznych albo kongresów, prawda, zainteresowanych, którzy chcieliby w tym miesiącu jeszcze coś w Krakowie zorganizować. To będzie już zadanie spółki Kraków 50, która właśnie będzie mogła tym czasem wolnym w Centrum Kongresowym ICE Kraków odpowiednio zarządzać, prowadzić rozmowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że nie będzie się to odbywało kosztem kultury.
Właśnie miałem pytać, kto będzie miał pierwszeństwo w tej sytuacji, czy kultura, czy jednak biznes?
To znaczy ja jestem tutaj, zawsze jestem optymistą i nastawiam się do tego bardzo pozytywnie. Wydarzenia KBF-u w większości mają taką też rytualność, to znaczy odbywają się w określonych miesiącach i misteria są najprostsze de facto, bo jesteśmy je w stanie oszacować kilka lat do przodu. Jest to kalendarz świąt liturgicznych, prawda, więc w ciemno po prostu można bukować. FMF zawsze pod koniec miesiąca, Konrad Festival zawsze listopad, prawda? Sacrum Profanum. Tutaj zmienialiśmy się, ale Sacrum Profanum też po ostatniej edycji. Może nie do końca trzeba wszystkie koncerty w ICE-ie.
Zdecydowanie.
Dokładnie grać. To mamy takie przemyślenia. Także to ja myślę, że tutaj będzie na pewno otwartość ze strony spółki, a z uwagi na to, że sala audytoryjna została ochrzczona, prawda, imieniem profesora Krzysztofa Pendereckiego, no to oczywistym jest, że tam się będą musiały odbywać koncerty muzyki poważnej, muzyki klasycznej na dosyć dobrym poziomie. No a tak, kto zagwarantuje ten poziom, jeżeli nie Krakowskie Biuro Festiwalowe?
Radio Kraków Kultura na co dzień. W studiu wciąż Magdalena Doksa-Twerberg, dyrektorka KBF, bo zauważyłem na stronie, że jednak są feminatywy.
Feminatywy, absolutnie. Jesteśmy na fali, takie są trendy, także dyrektorka.
Bardzo, bardzo się cieszę. Wobec tego, to co jeszcze jest interesujące z perspektywy zwłaszcza tego, jak kultura w mieście może się rozpełzać, to jak widzi pani rolę Krakowskiego Biura Festiwalowego? Bo to, że jest ono pewnego rodzaju kołem zamachowym i prowadzi ogromne przedsięwzięcia kulturalne, jest rzeczą zupełnie oczywistą. Natomiast czy uważa pani, że KBF powinien być także instytucją, która w jakiś sposób napędza wszystkie pozostałe, czy to instytucje, czy NGOsy, czy po prostu pojedynczych, skromnych, kulturalnych działaczy do tego, żeby oni również mogli na tym, no, było nie było, gęstym krakowskim rynku w jakiś sposób się odnaleźć?
Tak, nasz rynek kulturalny bardzo się zagęścił. Ta liczebność organizacji pozarządowych, która w ostatnich latach powstały w ogóle i które kreują co roku nowe wydarzenia de facto, jest ogromna, ale to jest też no, sposób po prostu na życie dla organizacji pozarządowych i trudno tego nie widzieć i tego nie rozumieć. Natomiast krakowskie biuro festiwalowe, no ja się spotykam coraz częściej z takimi opiniami, że jest to najlepsza instytucja kultury w ogóle w Polsce, co bardzo cieszy i byłabym skromna mówiąc, że jakby mam tę świadomość też obejmując funkcję i przychodząc do KBF-u i wiedziałam, że przychodzę do bardzo dobrej instytucji kultury, do świetnego zespołu programowego, bo te wszystkie, przypomnijmy sobie, pomysły, prawda, na wydarzenia, które KBF organizuje, powstają właśnie w biurze. One nie są jakoś tam kupowane z rynku. Są ludzie, którzy to kreują i to jest naprawdę świetny zespół, energetyczny, młody i uskrzydlający. Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę z takimi ludźmi pracować i mówię to bez absolutnie tutaj słodzenia. Natomiast to, w którym kierunku chciałabym ten KBF pozycjonować, to jest utrzymując pozycję, którą faktycznie mamy na mapie Instytucji Kultury w Polsce, którą dostaliśmy też trochę historycznie, wracając do tego Krakowa 2000, poprzez możliwość organizowania dużych właśnie spektakularnych wydarzeń, prawda? I my paradoksalnie nie jesteśmy konkurencyjni dla innych instytucji, ponieważ nie mamy tej działalności edukacyjnej stricte, prawda? Czyli nie mamy kursów dla dzieci, nauki gry na instrumencie, nie tworzymy oferty językowej, prawda? To, co robią pozostałe domy kultury w mieście z filiami, prawda, rozłożonymi po różnych dzielnicach, osiedlach i to jest działalność bardzo potrzebna również. I tę działalność na pewno chciałabym kontynuować, natomiast i mówię tutaj o festiwalach właśnie, z których KBF jest słynny i które KBF tworzy, no ale nie możemy tworzyć festiwali po prostu tak, jak tworzyliśmy je 10 lat temu, to znaczy trzeba reagować na otaczającą nas rzeczywistość, zmieniają się też potrzeby konsumenckie trochę i zmieniają się trendy, prawda? Więc chciałabym, żeby te festiwale też, oprócz tego, że zapraszamy do Krakowa wybitnych artystów, którzy przyjeżdżają zagrać koncert, może fajnie byłoby, gdyby zostawiły coś po sobie, czyli taki artysta przyjeżdżając do Krakowa mógłby jeszcze popracować z lokalnym środowiskiem na przykład i trochę oddać, prawda, tej swojej wybitności, czy tej swojej klasy mistrzowskiej zespołem lokalnym, ale w KBF-ie też...
To jest kusząca wizja, nie ukrywam i rzeczywiście jest to pewnie jeden z zarzutów, z którymi się pani spotkała w odniesieniu do KBF-u, że rzeczywiście robi wydarzenia spektakularne, ale zostawiające po sobie tylko i wyłącznie pewne emocjonalne wrażenie albo efekt wow, mówiąc popularnie. Natomiast w gruncie rzeczy w sferze takiej stricte kulturotwórczej to faktycznie niewiele zostaje. Wydaje się, że Sacrum Profanum otwarło taką ścieżkę, która rzeczywiście z jednej strony wspierała środowisko czy to twórców, czy młodych wykonawców. Rozumiem, że w takim razie rola pozostałych festiwali też powolutku będzie się zmieniać.
Ja myślę, że to jest, ta rola festiwali jest do zdefiniowania, bo ja nie przyszłam z gotowym pomysłem na jakąś rewolucję. Jestem zwolennikiem raczej ewolucyjnego patrzenia w przyszłość i pracy z zespołem. To chcę się też wsłuchiwać i w pomysły, czerpać z doświadczeń po prostu osób, które pracują długo już, prawda?
Co, ale ma pani rzeczywiście świetną ekipę.
Dokładnie, pracują w tym temacie, także to jest na pewno bardzo istotne. A KBF potrzebuje też takiego otwarcia na współpracę, która na pewno była, ale w mieście też nie do końca odczuwalna, prawda? I przy innych festiwalach, i przy instytucjach kultury, i przy NGO-sach. Także chciałabym, żebyśmy byli instytucją bardziej otwartą na współpracę, instytucja, która dzieli się know-how i doświadczeniami, ale instytucja, która też czerpie, bo to nie jest tak, że wiemy wszystko najlepiej i nie jesteśmy w stanie się, prawda, gdzieś tam zmienić, czy zmienić właśnie myślenia na dany temat. Zależy mi na otwartości, zależy mi na współpracy, zależy mi na zbudowaniu w Krakowskim Biurze Festiwalowym takiego obserwatorium festiwalowego, który będzie trochę promieniował na całe miasto i nie tylko się fokusował na festiwalach, które realizujemy my, ale poprzez współpracę z festiwalami, tymi ważniejszymi w mieście, tymi festiwalami, jak ja to mówię, totalnymi. Bo nie wszystko, co dzisiaj festiwal ma w nazwie, jest festiwalem z prawdziwego zdarzenia, dokładnie, aczkolwiek poprzez parę lat organizacji potem już jedziemy na tej, prawda, historyczności tutaj i jeżeli uda się zdobyć środki, no to wiadomo, że ten kalendarz festiwalowy jest dosyć wypełniony, ale tych festiwali totalnych w mieście jest kilkanaście czy kilkadziesiąt i chciałabym właśnie, żeby te festiwale ze sobą współpracowały, żeby się widziały. Zaczęliśmy taki proces widzenia kultury razem poprzez projekt strategiczny Kraków Culture, który zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku w trakcie pandemii właśnie i to jest z jednej strony taka próba usystematyzowania może, czy nie usystematyzowania, segmentowania kultury poprzez taką ofertę dostosowaną do pór roku, ale to jest ta kultura rozumiana bardzo szeroko. Od literatury po muzykę klasyczną, film, ale także te wydarzenia, które fokusują się na dziedzictwie w mieście, czyli wystawiennicze, prawda, takie targowe, no, które też będąc w Wydziale Kultury jeszcze staraliśmy się bardzo mocno zmieniać. No i te efekty widać powoli, że z organizatorami również dochodzimy do jakiegoś konsensusu, jest próba tutaj wzajemnego się zrozumienia. Wszystkim nam zależy na jakości i na tym, żeby wyjeżdżano stąd z takim poczuciem, że nie ma tandety w mieście, że to miasto ma świadomość tego, co oferuje do sprzedaży, prawda, i jakimi produktami się dzieli z odbiorcą.
Te słowa są nader ważne. Nie ma tandety w mieście, to jest rzeczywiście coś, co chyba właściwie powinno wyznaczać politykę kulturalną nie tylko Krakowa, bo rozumiem, że do tego już dążymy, ale też właściwie wszystkich innych miast, bez względu na ich wielkość, tak po prawdzie. Jedną istotną rzecz ma KBF, której bardzo często brakuje, wydaje mi się, mniejszym inicjatywom czy mniejszym bytom, mianowicie potężną machinę promocyjną, która bez wątpienia, podzielenie się nią na pewno byłoby bardzo dużym wsparciem dla wielu innych organizatorów i wydaje się, że nawet jeżeli są osoby czy byty właśnie, które tworzą bardzo wartościowe rzeczy i powodują pewien ferment kulturalny w naszym mieście, to nierzadko brakuje im po prostu siły do tego, żeby się przebić. Zwłaszcza, że faktycznie ta wielopłaszczyznowość kultury, myślę oczywiście o skali przedsięwzięć, jest totalnie zróżnicowana od bardzo malutkich, pojedynczych wydarzeń przez ogromne festiwale realizowane głównie przez KBF. I rzeczywiście to nie jest kwestia konkurencyjności w zakresie stricte programowym czy skali, ale właśnie konkurencyjności w zakresie dotarcia do odbiorców.
Tak, to tutaj zapewniam o naszej otwartości. Ja rozpoczęłam już rozmowy z 4 partnerami różnych festiwali w tym roku właśnie o takim wsparciu promocyjnym. Skończyła się wczoraj Off Camera, Mastercard Off Camera. To przykład też dosyć mocnej współpracy, aczkolwiek byliśmy jednym tylko z partnerów, który ten festiwal, prawda, współtworzył. No, ale przed nami wiele jeszcze w tym roku, także będziemy się dzielić tym, co mamy na pewno. A z tą promocją, no to oczywiście jest ogromny potencjał i duża machina, ale też niedoskonała i też trzeba tutaj wykonać pracę nad tym, żeby i doścignąć, prawda, te trendy, które gdzieś w tym kierunku mamy i robić to też z głową wszystko, bo czasami wystarczy po prostu, wydaje mi się, dobrym komunikatem o dobrej zawartości merytorycznej po prostu grać, a niekoniecznie być wszędzie tylko z obrazkiem, mówiąc tak metaforycznie.
No cóż, to rzeczywiście zwiastuje pewne zmiany, nie ukrywam. A proszę mi powiedzieć, już ogarnęła pani sytuację dyrektorską, czy jeszcze jest poczucie pewnego, nie wiem, czy nieładu, czy chaosu? I to myślę też o pani głowie. Czy jak radzi sobie pani z tym stanowiskiem?
Myślę, że radzę sobie całkiem nieźle.
Zabrzmi to
nieskromnie. Nie.
I to nie jest żaden przytyk w stronę poprzedniej dyrekcji, broń Boże, tylko rozumiem, że przychodzi pani z pewną wizją, wyobrażeniem, natomiast rzeczywistość też pewnie podziału spółki i KBF-u nastręcza pewnych wyzwań.
To, co było najtrudniejsze na początku, to ludzie, którzy odchodzili do spółki.
Rzeczywiście, bo tam razem z podziałem przecież nastąpił też w dużej mierze odpływ kadr.
Dokładnie. Były to wprawdzie pojedyncze osoby, ale miałam takie sytuacje, gdzie trzeba było pewne działy jakby na nowo po prostu odbudować. I to była chyba największa trudność, tym bardziej, że ja jestem od 1 lutego, natomiast od marca, można powiedzieć, zaczęliśmy sezon kulturalny, inauguracją cyklu Ice Classic, więc ta maszyna produkcyjna po prostu szła i nie mieliśmy czasu, żeby się zatrzymać. Brakowało pewnych decyzji finansowych, więc tutaj trzeba było dosyć sprawnie działać i odważnie podjąć te decyzje, żeby móc uruchomić postępowania przetargowe po prostu. No a końcem marca przecież organizowaliśmy pogrzeb profesora Pendereckiego. To było ogromne logistyczne wyzwanie z 4 osobami w produkcji, w dziale produkcji w KBF-ie, bo tyle osób właśnie stawia te wszystkie wydarzenia w mieście, drodzy państwo, także to...
Wiem, czasem trudno sobie to wyobrazić, bo zwykle przychodząc na jakiekolwiek wydarzenie, no, trudno o pogrzebie profesora Pendereckiego mówić w kontekście wydarzenia, chociaż w jakiejś mierze też, to właściwie nie wiemy, co kryje się pod spodem, ile osób jest zaangażowanych.
Dokładnie, także tak, ale ludzie pracują naprawdę na pełnych obrotach i
ja nie musiałam... Zaraz potem misteria
też. Tak, potem zaraz były misteria, także było dosyć właśnie gęsto, ten początek był dosyć gęsty. Natomiast ja weszłam jak do takiego działającego zegara, to znaczy były trybiki, które pracowały i podejmowałam decyzję tam, gdzie trzeba było i popychałam to, co trzeba było i jeżeli widziałam jakąś nielogiczność albo jakiś pożar, to się go gasiło i robimy to na bieżąco. Pracuję nad nową strukturą w KBF-ie, ale to nie będzie żadna wywrotowa struktura, to jest bardziej porządkująca struktura w związku właśnie z tym, że pewne działy odchodzą. I co? No i tak na dobrą sprawę myślę, że już się do siebie przyzwyczailiśmy, to znaczy z częścią zespołu się poznałam, niestety nie ze wszystkimi. Pracujemy też w trybie takim hybrydowym, więc nie jesteśmy stacjonarnie, a trudnością też obiektywną jest to, że KBF pracuje w kilku lokalizacjach w mieście.
Właśnie miałem pytać o geografię.
Więc ja tak biegam i lubię to bardzo, biegam tak między lokalizacjami, głównie między Wygraną a Pałacem Potockich, w którym też uwielbiam pracować. Tam stacjonuje nasz dział cały literacki i staram się uczyć, staram się dociągać. Głowa nie zasypia, także fajnie być dyrektorem, bo po prostu nawet jeżeli jest odpoczynek weekendowy, to tak na dobrą sprawę tego odpoczynku psychicznego nie ma.
Nigdy się z tej roli nie wychodzi, to jest prawda. No to wobec tego bardzo dziękuję i życzę, żeby czasem mogła pani głowa odpocząć. Chociaż nie wiem, czy tego życzyć, bo z drugiej strony wygląda na to, że sprawia to pani dużo przyjemności.
Sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo się uczę i czerpię z ludzi. I jestem bardzo wdzięczna za to, że ten zespół jest bardzo otwarty i zespół ma ogromne poczucie misyjności i to jest największa wartość tej instytucji.
Wobec tego misyjnością zakończmy naszą rozmowę z Magdaleną Doksą-Twerberg, dyrektorką Krakowskiego Biura Festiwalowego. Bardzo dziękuję, że znalazła pani czas dla Radia Kraków Kultura.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszam na wydarzenia organizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Bardzo dziękuję.
Nieustająco będziemy to czynić również na antenie. Dzięki piękne.